Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś przypomnę, w programie Z rodziną mi do twarzy mówimy o relacjach synów z mamami, synów z ojcami, synów między sobą. Ja i moi synowie, taki temat dzisiaj. Przypomnę, tylko w studiu Radia Doxa dr Tomasz Wirga, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Ludmiła Wociarz-Zawadzka, Sylwia Hajsik-Brzana i Sebastian Pec. W tym gronie rozmawiamy sobie o tym, jak to jest mieć synów. Mówiliśmy o tych pierwszych kontaktach, kim jest mama, kim jest tato. A teraz obiecałam pytanie, czego dzieci uczą mamy, czego uczą ojcowie? Albo też jakby odwracając też, od jakich zadań jest tato, od jakich zadań jest mama? Jak wy to obserwujecie w swoich domach? Czy w ogóle można zaobserwować taki podział?
Sanki są w zimie, rower jest w lato, mama to nie jest to samo co tato. I tak naprawdę jest. No myślę, że ojciec, tato na różnych oczywiście etapach rozwoju dziecka, no jest po prostu od czego innego. I na początku, kiedy mama trochę histeryzuje, bo dziecko płacze i nie wiadomo, co z nim zrobić, ona już nie wie, czego się złapać, to ojciec po prostu przychodzi, bierze na ręce i dziecko milknie. No nie wiem, ojciec wydaje mi się jest jakimś silnym spokojem dla dziecka, zwłaszcza w takich pierwszych momentach życia, a później, przez jego perspektywę, no właściwie przez jego oczy dziecko widzi cały świat. Jest takim, no, bojownikiem. Ja wiem, jak moi chłopcy ze swoim tatą naprawiają samochody, strzelają z łuku, kopią piłkę i robią takie rzeczy, o które bym czasem no nie do końca podejrzewała mojego męża, no ale coś takiego z nim robią, że on z lubością przyjmuje ich pomysły i razem no, robią rzeczy ekstrawaganckie, dziwne, fantastyczne. Natomiast mama? No mama też jest od tego wszystkiego, tylko trochę inaczej.
Kiedy opowiadałaś o tych zabawach takich, ja się zastanawiam, to zawsze takie, nie wiem, czy to w psychologii też się pytanie pojawia, kto w zasadzie kupuje sobie te zabawki, tak? Czy to ojcowie kupują dla dzieci, czy tak naprawdę kupują dla siebie i generalnie ta wszechogarniająca radość wynika właśnie z tego, że wreszcie mogę.
Spełniają swoje marzenia.
Że spełniają swoje marzenia.
Znaczy, raz, że zabawki w sensie takim...
W ogóle, czy też wymyślają,
ale myślę, prawda? Ale myślę, że właśnie samo to wymyślanie i bawienie się, ta czynność, ja właśnie mówię, jak bardzo fajnie, że ja mam dzieci, bo mogę drugi raz zupełnie świadomie, bez wstydu robić rzeczy na placu zabaw, które podejrzewam, że gdybym nie miała dzieci, to bym ich nie robiła. A teraz mogę to zrobić i w ogóle się nie muszę tego wstydzić.
No u nas jest też taki ciekawy podział ról, troszkę odmienny, bo ja jestem z mamą od zabaw. Czyli jak przychodzę, to ze mną jest light, to ja wymyślam jakieś szalone wypady, granie jakieś nielegalne, oglądanie za późno trochę telewizji, ale za to filmów, które tam razem uzgodnimy.
Masz rację, odwrotnie, dobry policjant.
Czyli ja jestem raczej taka bardziej od takiego życia bardziej swobodnego, takiego spontanicznego. Taka jestem, też trudno, żebym... Natomiast na szczęście w naszym domu jest mąż mój, Tomek, który jest osobą poukładaną, zdyscyplinowaną i on ogarnia rzeczywistość tą taką, powiedzmy, trudniejszą. I to on pilnuje, żeby były lekcje odrobione, żeby dzieci wstały na czas. I to jest bardzo dobra relacja, bo jest pięknie podzielone. Wiadomo, że ja jestem od zabawy, odwrotnie chyba niż u ciebie.
Że my też się bawimy.
No, a tylko, że rzeczywiście jestem taka, że być może stąd te też kumplowskie mamy później relacje, że jestem bardziej od tego wyluzu, tak to też synowie to tak określają. Także...
Niesztampowo.
Na
ogół mamy są tymi złymi policjantami, a ojcowie tymi dobrymi. Jeszcze nie masz szkoły, ale już zapewne jakieś tego nie rób, to rób w domu są.
Jeszcze zanim Sebastian odpowie, bo dokończę siebie, to jest takie coś, że u nas jest, to jest takie coś, za cenę, że będzie między nami fajnie, twoja część musi być wykonana. Czyli ja mam dzieci, które są w obowiązkach. To znaczy chodzą do szkoły.
Czyli ten luz nie jest taki wszechogarniający.
Muszą pracować. No. Czyli to nie jest tak, że to, żeby sobie tak ktoś nie pomyślał. Tylko na przykład ja przychodzę do domu i pytam, no jak tam ćwiczyłeś na skrzypcach czy tam na kontrabasie? Tak ćwiczyłem. Lekcje odrobione? Tak, odrobione. To bawimy się. I oni wiedzą, że to taka zasada działa, że żeby było fajnie, to oni gdzieś wcześniej muszą to wykonać. Także ja chyba jestem bardzo surowa tylko tak na raz. Mówię, koniec, teraz nie. I koniec. Ale nie ponieważ oni mają fajnie generalnie ze mną, to lubią spełnianie tych obowiązków, albo przynajmniej nie poddają ich w dyskusję. Może przyjdzie im kiedyś, że nie lubią. Nie wiem.
No nie wszystko się może, nie wszystko trzeba w życiu lubić, a robić trzeba.
To znaczy, na przykład ja oczywiście mało rysuję z Michałem, czy tam maluję z nim, czy jakieś takie wyklejanki robię. Może szybciej zaklejam dziurę w ścianie,
Sebastian,
czy jakieś takie zabawy.
Się, to już kiedyś to padło. Ty z nimi remontujesz, oni po prostu są dla najmłodszych do ciężkiej pracy.
Tak, znaczy, to jest praca, to jest, wiesz, jeśli się na przykład przygotuje
praca
dziecku
przez zabawę przez pracę.
Super strój do malowania, pozwala mu pomalować kawałek ściany i potem mówi, tatusiu, spełniło się moje marzenie, no to po prostu to jest to, prawda, to jest to, o co chodzi. Ale na przykład, jak idę dziś do sklepu i kupię żonie kwiatka, to już teraz rzadko kiedy daję go sam, tylko wysyłam Michała, mówię, idź tej mamusi kwiatuszka, żeby on się też takich rzeczy nauczył, żebym ja go nie był tylko od młotka i od kopania w piłkę i od takich rzeczy, które oczywiście świetnie robimy, wychodzą, wariujemy i na przykład jak mama już nie da rady, bo już zasypia za którymś tam kolejnym razem, to my sobie budujemy wielki garaż i takie rzeczy tam robimy wieczorem, nawet o 10 czy 11, kiedy zwykle on wcześniej trochę pada. No ale, ale właśnie też takie drobiazgi, no bo żeby on też umiał potem jakoś w sposób do tej dziewczyny podejść, prawda? No to trzeba też go chyba tego nauczyć, tak mi się wydaje.
Od najmłodszych lat.
No i jestem też taką instancją, to chyba trochę jest tak, jak było u mnie w domu, że właśnie dużo się rzeczy załatwiało z mamą, ale tato już była taka wyższa instancja, prawda? Jak już dziecko nie chciało słuchać mamy, no to wiadomo, że był tato i wtedy już nie było siły, trzeba było posłuchać.
Nie było się do kogo odwołać.
I to jest tak, i to jest chyba też trochę tak u mnie. Może nie do końca, ale jednak myślę, że w znacznym stopniu tak jest, że właśnie jak już coś żona sobie nie daje rady, to już wtedy wiadomo, że tato przyjdzie i już jest trochę inaczej. Poważnie.
Ja tylko jeżeli na moment jeszcze mogę, bo ty tak podzieliłaś, czego dziecko uczy mama, a czego dziecko uczy tata, a ja sobie zupełnie niedawno tak jakoś, no nie wiem, tak zdałam sprawę, że to jest naprawdę niesamowite, że tak naprawdę możemy temu dziecku pokazać cały świat i no chyba nie ma nic przyjemniejszego w życiu dla mnie, takiego, nie wiem, takie doświadczenie, no nigdy nie dostąpiłam niczego przyjemniejszego niż taka możliwość pokazania świata. I obojętnie, czy to jest wyjście, nie wiem, do kina, do teatru, czy to jest spacer, czy w ogóle pokazanie mu, że świat ma kontynenty, no to jest niesamowita przygoda. I myślę, że takie w ogóle wychowanie, czy poznawanie świata, to jest przygoda.
Ja tak właśnie z Michałem robiłem świeżo po urodzeniu, można powiedzieć, bo to było kilka miesięcy. Brałem go na rękę właśnie i chodziłem z nim, żeby, jak Marcia sobie odpoczywa trochę, i chodziłem z nim i mówiłem mu, co będziemy robić, co to jest tamto, co mi już chodzi od głowy, to sobie tego nie przypomnę, bo to było mnóstwo różnych rzeczy, ale wchodziliśmy sobie tam i z powrotem mieliśmy akurat taki duży pokój wtedy, no i chodziłem sobie z nim sobie rozmawialiśmy, no i tak naprawdę potem już głos mnie rozpoznawał bardzo dobrze, to takie było zawsze też ciekawe.
Jeszcze coś takiego, że ja na przykład, Sylwia tak lubi uczyć, a ja na przykład chcę ich, no nie wiem czy nauczyć, ale chcę, żeby moi synowie umieli czerpać się z życia pełnymi garściami, żeby umieli być w tym miejscu, w którym są. Jak idziemy gdzieś na plażę, to mówię, czujecie, jak pod palcami macie, pod stopami macie ten piasek gorący, przymknijcie oczy, wszyscy tu razem jesteśmy. To jest piękne i ten morze. I to, tego uczę, to na pewno, to w każdych możliwych. I jeszcze takiego, że nie wszystko jest najważniejsze, znaczy nie zawsze obowiązki, czy jakieś takie zasady są takie najważniejsze, że czasami takie trochę takie... takie małe szaleństwo powoduje, że na przykład w trakcie zwiedzania, ja tak mam czasami, że jadę do znajomych i ci znajomi, no to będziemy zwiedzać i zwiedzają. Nam już nogi odpadają, bo mamy inny system zwiedzania. Nasza rodzina zwiedza w ten sposób, że zwiedza i delektuje się. Siada w kawiarni, pije sobie kawkę, herbatkę, czekoladę na gorąco, każdy co tam lubi, po czym odpocznie i dalej zwiedza. Ale nie tak, słuchajcie, że po prostu 8-10 godzin i zwiedzanie to zupełnie inne.
Miłka, masz świat, wiesz, dany, a nie zadany. I to jest
dokładnie
fajne.
I tak staram się, tego się staram trzymać, bo pewnie od tych pokazywania kontynentów to bardziej będzie mój mąż. Pewnie też by tak powiedział.
Nie wiem, panie doktorze, co pan na to, ale ja mam takie poczucie, że oni mi tutaj rozbijają takie różne schematy, które gdzieś tam wyczytałam i zapisałam sobie tutaj w takim konspekcie programu, że tata to jest do takiego świata zewnętrznego, mama to jest do takich wewnętrznych jakby rzeczy, że to jest tak podzielone. Jest, nie jest, bywa różnie. I od czego to zależy?
Znaczy, to, czego uczymy, jak uczymy, w dużym stopniu zależy od tego, co znamy. Jeżeli, to jest tak, jak pan powiedział tutaj, mamy... Wychowujemy się w pewnym środowisku, w którym ojciec jest kimś takim, kto nadaje strukturę tej rodzinie, który jest taką kawalerią, jak przychodzi problem, to wtedy przyjeżdża, to my staramy się zastosować ten sam schemat w naszej rodzinie. I tak samo jest z mamami, ale tutaj jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. mama, tato, jak się różnimy. Mężczyźni i kobiety to jest truizm, ale tak jest, strasznie różnią się od siebie. I to jest tak, że co innego dają, dlatego że inni są. Tych badań jest naprawdę mnóstwo. Kobiety z reguły, ja mówię, psychologia posługuje się statystyką. Tutaj nie ma czegoś takiego, że wszyscy bądź też nikt. Większość. Kobiety patrzą raczej w kategoriach takich emocjonalnych. To jest tak, jak przychodzi wieczorem żona zmęczona i mówi, a bo ja mam takiego szefa, który jest zły, niedobry, który mnie męczy i skarży się swoim mężowi. A mąż mówi, to ja pójdę i ja go ochrzanię. A tak naprawdę żona nie chce tego, żeby ten mąż ochrzanił tego szefa, tylko chce poczuć współczucie. Mężczyźni mają inaczej patrzą na ten świat. Kobiety patrzą w kategoriach poziomych, mężczyźni w kategoriach pionowych. Czyli mężczyzna, który się opisuje się w kategoriach ja jestem lepszy niż ktoś tam. Kobieta, ja jestem koleżanką kogoś. I teraz z tego też wynikają inne działania.
Co z tą zewnętrznością? Czy to rzeczywiście tak bywa, że jakby ojcowie są od takiego uczenia świata? A jakby pozostają z tej kwestii różnic, naturalnych różnic i z tych naturalnych różnic wynikają po prostu naturalne różnice też w zachowaniu. Czy możemy to tak trochę uogólnić, nie? Że jednak mamy są skupione na emocjach trochę, na takim uczeniu też rozeznawania emocji. Nie wiem, na ile zdarzają się na co dzień takie sytuacje, że na przykład ojcowie rozmawiają z dziećmi o emocjach, o smutku, o tym gdzieś tam tych relacjach w przedszkolu i tak dalej. Czy się zamieniają jakby tymi zadaniami, czy jednak to są jakby mamy są od takich zadań, a ojcowie od innych?
Znaczy to jest coś takiego, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy są z dziećmi od chwili urodzenia. I te emocje, to jest tak, może tak, już w wieku 3 miesięcy, 4 miesięcy dziecko zwraca uwagę na to, w jakim nastroju jest mama. To był ten słynny eksperyment z szybą. To już dziecko było dużo starsze, ale dwa stoły, szyba między tymi stołami. Jak mama była smutna, to może inaczej, zacznę od początku. Mama była wesoła, śmiała się, to dziecko szło, mimo że była szyba, bo było bezpieczne. Kiedy mama była smutna, dziecko stawało na skraju biurka i płakało, dlatego że jest pewne niebezpieczeństwo. To, jak wychodzą, jaką mimikę mają, jaki wyraz twarzy ma mama, jaki ton głosu i tak dalej, dziecko się tym kieruje. I to jest, od tego uczy się dziecko. Jeżeli matka jest... Przepraszam, taką osobą, która opisówką tak zwaną, czyli opisuje, bo tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak. Dziecko szybciej łapie te słowa. Jeżeli jest bardziej emocjonalna, to dziecku udziela się ta emocja. Dzieci po prostu bardzo małe, w ogóle szybko wyczuwają stany emocjonalne. To jest tak, że my bardzo często nie doceniamy tych małych dzieci, dlatego że my myślimy innymi kategoriami. W naszym funkcjonowaniu głównym, znaczy zwracamy uwagę na znaczenie słowa. To jest ta komunikacja werbalna, a niewerbalna to już jest pobożność. Dziecko inaczej, dziecko nie rozumie znaczenia słów. Za to te wszystkie sygnały, które są, chłonie. To jest tak samo jak zwierzęta. Na początku XX wieku w Niemczech, w Prusach w zasadzie, był koń, bo taki dość głośny przypadek konia, który potrafił liczyć. Zbierali się ludzie, zadawano pytania w teatrze i ten koń wystukiwał kopytem. Zadawano pytanie, ile jest 2 plus 2, a koń wystukiwał 4. No i rewelacyjna rzecz. Rozgłos na całe Prusy. I w końcu zajął się sprawą pewien psycholog i odkrył, o co tak naprawdę chodzi. Koń nie potrafił liczyć, tylko tyle, że był bardzo dobrym obserwatorem. Jak zadawano mu pytanie, ile jest 2 plus 2, on nie miał zielonego pojęcia, ile to jest. Tylko tyle, że uderzał kopytem i czekał na reakcję tłumu. Jak tłum, był hałas, no bo to tylko raz uderzył. Drugi raz uderzył, widownia. Coraz ciszej było. Trzeci, coraz ciszej. Czwarty, było całkowicie cicho. I wtedy koń przestawał uderzać. Jeżeli koń nie miał widowni, to nie potrafił liczyć. Jeżeli nie było opiekuna, nie potrafił liczyć. Jeżeli zasłonięto mu oczy, nie potrafił liczyć. I to jest tak, że zwierzęta potrafią rewelacyjnie wyczuwać nasze emocje, wyczuwać... To jest tak, jak mamy psa, który chcemy, idziemy z nim na spacer. Jeszcze nic nie powiedzieliśmy, a ten pies już się cieszy, że jest ten. I my, przepraszam, takie brutalne porównanie, ale małe dzieci też rewelacyjnie potrafią nas wyczuwać. Potrafią nas wyczuwać i się uczą nas. To, że mama cały czas jest, mama przychodzi, ojej, biedny, jesteś malutki i tak dalej, dziecko zaczyna płakać, bo też czasami ma dość tej mamy. Przychodzi tato i o, ktoś inny. I wtedy jest spokój. Także to jest, my nie doceniamy tych małych dzieci i dlatego jest tak, że no jak jest.
uczą się przez naśladowanie, uczą się nas, ale odwracając sytuację, my też musimy nauczyć się własnych dzieci. Czy jest jakaś trudność, czy obserwowaliście, czy to jest też znowu jakaś przygoda, czy jakaś trudność, czy może w ogóle też dzieje się to bezwiednie, uczyć się własnych dzieci. Mówiłaś, Miłka, o tym, że jakby opisując relacje z trzema synami, pierwszy najbardziej podobny do ciebie, tak? Bo teraz to jest pytanie o to, kiedy te dzieci są podobne do nas, to czy jest to ułatwieniem, czy jest to utrudnieniem w tych relacjach, bo pewnie ma i takie odsłony. Co w sytuacji synów, którzy charakterologicznie w ogóle nie są do nas jakby przypasowani? Jak tutaj to wygląda? Czy gdzieś zaobserwowaliście, czym się różnią te relacje?
Na pewno uczymy się od dzieci, jak z nimi postępować, bo jak już pan doktor powiedział, dzieci faktycznie najlepiej czują emocje i jeszcze najłatwiej je wyrażają i całkiem spontanicznie, to dopiero świat je pozamyka pewnie z czasem. Natomiast rzeczywiście moi synowie w sposób piękny potrafią powiedzieć, czego im potrzeba i to, czego im potrzeba, nauczyłam się od nich. Po prostu słuchając ich, tam wiele nie kombinując nawet, raczej to też emocjonalnie i uczuciowo. Rzeczywiście może, o ile pierwszy syn z racji tego, że rzeczywiście w jakiś sposób jesteśmy charakterologicznie podobni do siebie, to może rzeczywiście jest mi łatwiej, kumplujemy się. A drugi syn zamknięty, to jak z nim postępować? Myślę, że długi czas to była faktycznie moja taka zagadka, czasami jak tu postąpić, jak z nim być. Okazuje się, no, tak jak już wspomniana choroba przywoływana już dzisiaj sprawiła, że spędziłam z Kamilem po prostu więcej czasu, to chyba tylko to wystarczyło, żeby doskonale, czy doskonale to nie wiem, ale na pewno dużo lepiej poznać, czego mu potrzeba. Co jest dla niego ważne, to po prostu przez to, że on jest bardziej skryty, nie do końca dawał znaki, do czego zmierza, czego pragnie najbardziej. I rzeczywiście on potrzebuje, wydaje się, że jak dziecko zamknięte, to widocznie nie potrzebuje wielkiej uwagi, to takie wygodne jest. A tu się okazuje, że no tak, właśnie on potrzebuje dużo większej uwagi.
Jest wyzwaniem.
To jakby nauczyłam się od niego, czyli tu akurat sytuacja trudna sprawiła, że właściwie on sam pokazał mi nie tylko chorobę, ale może nawet bardziej chodzi o to, że po wyjściu ze szpitala mówię, Kamil, no i co? Jak ty czujesz to? On mówi, fajnie było. My wszyscy tutaj, żeśmy mieli straszny czas, że pewnie przeżyje jakaś schiza, zostanie mu. A on, fajnie było. A ja mówię, Kamil, ale w czym ci fajnie? No byliście ze mną, fajnie było. Prosta rzecz, czyli gdzieś widocznie wcześniej trochę zabrakło czasami nas i tego się nauczyłam od syna. Maćka, świat mojego najmłodszego syna, prosty jeszcze jest. Niemniej jednak on mając kumpli w braciach, w nas szuka zupełnie innych cech. Ja nawet kiedyś sobie tak pomyślałam, Boże, jak moi synowie, ci starsi byli w wieku właśnie twoich synków, to byłam największym kompanem zabawy. Kto najlepiej układał Lego? Mama i tata, bo akurat oboje ustawialiśmy. Kto najlepiej ciufcie? Mama, bo ja te ciufcie uwielbiałam. Natomiast ciekawa rzecz, czyli dla moich synów, słuchajcie, dopiero niedawno jeden z rekordów mój syn w jednej z gier komputerowych pobił, no bo już jest duży, nie zaglądał do tej gry, mówi, nie mogłaś tego przejść, dziwne, przeszedłem, ale to najstarszy. Natomiast i taka jestem w ich oczach mamą, która zawsze była najlepsza we wszystkich zabawach, ale dla Maćka w ogóle już taką mamą nie jestem. Po pierwsze dlatego, że ja po prostu się z nim nie za wiele bawię, bo ma do tego braci. I jak kiedyś Kamil powiedział, co ty, idź do mamy, mama ci tak ułoży, ciufcie, a Maciek spojrzał na niego takimi oczami, mój najmłodszy syn, i mówi, jak to, przecież to ty najlepiej układasz te klocki. I coś takiego jest, że te relacje między moimi starszymi synami zupełnie się różnią, a ta relacja między moim synkiem najmłodszym jest też inna i nie wiem, myślę, że muszę się na to godzić, ale nie, że nie, to nie jest miłe godzenie, tylko godzenie się, bo tak jest to w czasie umiejscowione. Jest,
tak się to naturalnie też ułożyło, prawda?
Jestem już starszą mamą, mniej czasu mam ochotę nawet na... No wybawiłam się już, rozumiecie? Wybawiłam się przy dwójce starszych, no.
No jest to wyzwaniem. Ja też tak mam, ponieważ mój starszy syn to jest, czasem się śmieje, to jestem ja, a mój młodszy syn to jest mój mąż.
Wiem, że jesteś ty i twój tato, przypominamy początek.
Tak,
proszę.
Tak, no bo skoro ja, to też mój tato trochę. Także jesteśmy do siebie podobni i z wyglądu, i z charakteru. Nawet czasem sobie myślę, jejku, to jest po prostu niemożliwe, jak on może się zachowywać jak ja, tylko ja jestem trochę bardziej socjalizowana już przez życie, przez innych ludzi. Natomiast tak bardzo rozumiem tą jego ekspresję, tą jego siłę, ten jego taki pęd do życia. No ja po prostu siebie widzę w jego oczach i jest, wydaje mi się, że to jest trudniejsze trochę dogadać się z takim dzieckiem, bo myślę, że to jest tak troszkę jak dogadać się też ze sobą. Ale jest ta więź jakaś taka, nie wiem, dla mnie bardziej niesamowita. Tak to odbieram.
A czy tego innego charakterologicznie, z wyzwaniem trzeba się uczyć tego dziecka, jak to odbierasz?
Mnie jest łatwiej. Może dlatego też, że on jest mniejszy, ale jest mi łatwiej, bo on jest po prostu inny. Może jest bardziej też jak mój mąż. Nie jest już taki, nie jest taką ekspresją, nie jest takim wulkanem. Jest bardziej spokojniejszy. Jest mi łatwiej w tej relacji. Natomiast z Antosiem jest trudniej, ale jest tak bardziej barwnie, tak bardziej kolorowo.
To ja powiem może o dwóch rzeczach. Pierwsza, trochę czasu zajęło mi zrozumienie tego, co żona mi powiedziała w pewnym momencie, patrząc z boku na to. Ja jestem upartym dosyć człowiekiem. Zawsze chcę jakoś tak postawić na swoim, czy mieć ostatnie słowo, może tak to nazwijmy. I Michał jest dokładnie taki sam pod tym względem, bo muszę powiedzieć, że widzę pewne cechy u jednego i u drugiego swoje i żony. To jest po prostu taki rozdział. I po prostu to jest coś takiego, że na przykład ja chciałem coś, żeby on coś zrobił, albo chciałem wytłumaczyć, on nie chciał tego przyjąć, bo on też miał swoje zdanie, bo tak, tatusiu, ale... I zaczynało się moje ale. I ja się zacząłem wkurzać już po prostu na niego, a moja żona mówi, Sebastian, ale popatrz na niego, przecież to jest...
Sebastian, ja pracujemy potem, ja razem, chwilę, wiesz, z jaką satysfakcją tego słucham?
Ja chwilę po prostu tak patrzę i
Sebastian,
mówię,
Matko, dobrze
przecież to
jest, ci tak.
Przecież to rzeczywiście jest dokładnie tak samo. Natomiast Paweł z kolei jest... bardziej dużo większym optymistą. On jest jeszcze malutki, ale ja to już widzę. To widać w każdej chorobie, w każdym... głupia sprawa, kompanie. Michał, kropla wody do oczu, tragedia, ręcznik i podręcznik. Pawłowi myje głowę, poleciało, przetarł. Tato, ała, i nic, prawda? I w ogóle... Mówię, z Michałem było mi o tyle trudniej, aczkolwiek to jest jeszcze taki wiek, gdzie ciężko trochę to określić. Wiadomo, że z Michałem mi się lepiej rozmawia, lepiej potrafię do niego dotrzeć, no bo on jest starszy, więc pewne rzeczy mogę mu już wytłumaczyć, cały czas też mu mówię. Ale też mówię mu, zwracam uwagę mu na takie rzeczy. Mówię, popatrz, stoicie razem we dwóch, dzisiejsza sytuacja. Przyszliśmy do ogródka, mamy ściągać buty. Ja stoję w pokoju i wołam Pawełka, żeby przyszedł do mnie. On kompletnie na mnie zwraca uwagi, bo on patrzy, co robi Michał. Ja mówię, popatrz, ile ty możesz zrobić. Mówię, ty jesteś nawet ważniejszy ode mnie momentami. Mówię, popatrz, ty możesz mu wszystko pokazać, on wszystko zrobi. Popatrz, jaki ty jesteś ważny, jaki ty możesz dużo rzeczy zrobić, jaki musisz być mądry i jak potrafisz wiele rzeczy pokazać. Mówię, popatrz, Michał, jakie masz fajne zadanie. Nie? No też tak to staramy się robić, żeby on to też jego w jakiś sposób docenia, tak myślę, ale też pokazuję mu, co on może zrobić tak naprawdę, że jest ważny. On to na swój sposób pokazuje też Pawełkowi, prawda? Chociaż czasem trzeba ich powstrzymywać, bo sobie za bardzo to okazuje.
Jeszcze na tych relacjach między chłopakami skupimy się. Chciałam pana zapytać, jak to jest z tymi dziećmi podobnymi do nas, tymi, które bardziej czujemy, rozumiemy, bo są podobne do nas, a te, które są inne. Jak to się tam wszystko układa na co dzień?
To zależy, w czym są podobne. To jest tak, jak pan mówił, jeżeli są podobne w tych takich cechach charakteru, które, z których nie zdajemy sobie sprawy. To też jest coś takiego, że dzieci pokazują, jacy jesteśmy. Bo są takim małym odbiciem i to jest tak. Władunki jednoimienne się troszeczkę odpychają, bo jest trudniej, a te różnoimienne się trochę przyciągają. Dlatego z tymi innymi trochę łatwiej jest dotrzeć. A z tymi podobnymi trochę więcej jest roboty. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy, jak wychowujemy tego małego berbecia, nie chcieli wcisnąć go, bo to jest tak. To są dwa układy. I te dwa układy, one wzajemnie pracują. Dziecko i rodzic. I teraz, jeżeli rodzic dojdzie do wniosku, że to dziecko ma się dostosować, bo dziecko jest tylko i wyłącznie tym małym stworzeniem, które musi się do tej całej układanki dopasować, to wtedy jest trochę gorzej. My uczymy się od dzieci i dzieci się uczą od nas. To jest taki swoistego rodzaju kompromis, ale tu nie... Żebyśmy też słuchali dzieci. O to chodzi. Dzieci też mają coś do powiedzenia, bo starsze szkoły mówiły w ten sposób, że dziecko ma się tylko i wyłącznie przyzwyczaić, przyuczyć do tego, jakie ma być i wtedy będzie wszystko dobrze.
No to jest chów, a nie wychowanie.
Czy w ogóle... ta sposób wychowywania dzieci na przestrzeni 100 lat zmienił się straszliwie. To, jak wychowywano dzieci 150 lat temu, to jest dla nas niewyobrażalne. Na przykład rodziny była rodzina 10-osobowa, 8 dzieci, inna rodzina była 6-osobowa i nagle się ojciec z jednej rodziny spotkał z ojcem z drugiej rodziny i powiedział, ja mam mało dzieci. To wtedy ten mówi, to weź sobie 2 moich. I załatwione. I tak to funkcjonowało. Dla nas to jest całkowicie nie do pomyślenia, jak to wszystko się zmieniło.
I to nie tylko z tego względu, że mamy za mało dzieci, tak? Że nie możemy oddać 2, mając 2. Ale dwie rzeczy, które mi wybrzmiały jeszcze teraz tak a propos tych, podobny czy inny. To, o czym Miłka powiedziała. Wystarczy być i wystarczy słuchać. A jakby instrukcja obsługi, w cudzysłowie rzecz ujmując, takiego nie mojego charakterologicznie dziecka, jest jakby podana na tacy.
Dziecko, jak na chwilę przejdę, dziecko powie, co chce. W większości wypadków. To jest taki mały człowiek, który czasami chce coś, czasami nie chce, czasami nie wie, czego chce, ale swoim językiem powie. I to chodzi o to, żeby starać się zrozumieć. Jeżeli zrozumiemy, no to już jest jakieś pole do jakiegoś kompromisu. Jeżeli nie będziemy słuchać, to ten konflikt może później narastać.
I jeszcze bym się zatrzymała na chwilę przy tych podobnych charakterologicznie, które są jakby takie bliższe nam dzieci. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, żeby też nie przyjmować takiego błędnego założenia, że skoro to dziecko jest podobne do mnie, to nie wiem, na ile rodzice też tak łatwo się przyzwyczajają do takiej myśli, w związku z tym czuję jak ja, podobnie jak ja, chcę podobnych rzeczy jak ja, pewne rzeczy będzie załatwiało jak ja. Może jakby dalej idąc, ale czy jest taka pułapka, taka pokusa w takiej właśnie relacji, że a skoro ono jest takie moje, no to będzie po prostu już tym torem szło. Czy bywają takie sytuacje, że jednak dzieci, albo możemy w ten sposób skrzywdzić dziecko, albo one nam szybko pokażą, że jednak tak nie jest.
Znaczy, tu bym zaczął od czegoś innego. My bardzo chcemy, żeby nasze dzieci były podobne do nas. To znaczy, ojciec, który widzi swoje dziecko pierwszy raz i przyjdzie obok ktoś i powie, o jaki jest podobny do ciebie, to u tego ojca rośnie zadowolenie, tak, rośnie ta. Ojcowie strasznie chcą, żeby te dzieci były podobne do nich. To jest taki ewolucyjny punkt widzenia, to jest jedna rzecz. Ale druga sprawa jest taka, tak, jeżeli była taka sytuacja, że dziecko miało, nie było podobne do ojca, miało inny kolor skóry, to ta miłość była różnie pojmowana wtedy. Dzieci, tak, to jest tak, że ojcowie tutaj, no... Ja tutaj mogę wyjechać taką psychologię ewolucyjną. Bronią się przy czymś, co nazywa się efektem kukułczego jaja, czyli inwestycje w zasoby w dziecko, które nie jest moje. Bo psychologia ewolucyjna mówi tak. Chodzi o to, żebym ja miał jak najwięcej dużo swoich dzieci. Jeżeli to nie są moje dzieci, to nie odniosę sukcesu reprodukcji.
Ale to przekładając na dzisiejsze czasy, mówimy, że to się może przejawiać, jakby nigdy nawet nie ma fizycznego podobieństwa, kiedy jest bardziej podobne do mamy niż do taty?
Tak. Tak, jeżeli są te cechy takie, ale to nie może być coś, co marginalizuje ojcostwo, czyli na przykład kolor skóry albo coś w tym rodzaju. Chociaż kolor skóry to jest złe słowo, ale są takie cechy, które po prostu ojciec brązowe oczy, dziadkowie brązowe oczy, matka brązowe oczy, wszyscy mają brązowe oczy, dziecko się rodzi, ma niebieskie oczy. Jak dziecko jest postrzegane przez ojca jako bardziej podobne do niego, to bardziej kocha, o tak to powiem. Bardziej się przywiązuje i bardziej ten. Ale wracając do jednego tematu.
Do tego pytania o to, tak. Czy jeśli podobne, to czy nie jest pułapka takiego schematu? Jeśli podobne, to moje, a jeśli i moje, to tak jak ja.
Właśnie to jest tak, że my bardzo często rozwiązujemy problem, tutaj jest taka teoria konstruktów Kalego. My postrzegamy rzeczywistość ze swojego punktu widzenia. I teraz, jeżeli jest tak, że dziecko jest podobne do nas, obojętnie czy jest bardzo podobne, czy mniej, to my rozwiązujemy, dlatego ja bym zachował się w taki sposób, więc to jest tak, że ono się na pewno też tak zachowa.
I to czego nas takie błędy. Myślenie doprowadza? Znaczy, no, jakby do jakich sytuacji takie myślenie może doprowadzić?
No to jest do błędu, bo jeżeli jest tak, że my zakładamy, że dziecko zachowa się tak, a nie inaczej, dziecko jest wolną istotą, która ma swój schemat poznawania, swój schemat reakcji i wcale nie jest powiedziane, że to, że do nas jest podobne, zachować się będzie w taki sam sposób jak my. Wręcz przeciwnie, jeżeli nawet jest bardzo podobne, to może zachować się w całkowicie różny sposób, dlatego że jest chociażby mniejsze, młodsze, inaczej patrzy na ten świat. Może być uparte, może być na przykład wybuchowe, może być ten, ale to nie znaczy, że w danej sytuacji zachowa się tak, a nie inaczej.
O relacjach między rodzicami a synami dziś rozmawiamy w programie Z rodziną mi do twarzy, temat Ja i moi synowie. Proszę Państwa, chwila przerwy, a później wracamy i porozmawiamy, czas mija, porozmawiamy o tym, co się dzieje, kiedy te dzieci dorastają i jak te relacje się zmieniają. co życie niesie, jakie problemy, jakie rozwiązania. Bądźcie z nami.